Mamy już połączenie z panem profesorem Janem Żyżko, byłym ministrem środowiska. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Panie profesorze, już w najbliższych dniach od 1 do 3 lipca są organizowane warsztaty w Tucznie, między innymi przez Parlamentarny Zespół do Spraw Zrównoważonego Rozwoju Europy, to przede wszystkim może tak, też z wieloma innymi patronami, między innymi z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Czego będą dotyczyły te warsztaty? I jaka tematyka będzie im towarzyszyć?
Tak, dziękuję bardzo. Zbliża się 21. szczyt klimatyczny w Paryżu i w Paryżu będzie dyskutowana polityka wśród wszystkich państw świata, polityka dotycząca kształtowania polityki energetycznej na świecie, która nosi nazwę polityka klimatyczna. A więc zgodnie z konwencją klimatyczną, która została wyłożona do podpisania w 1992 roku w Rio de Janeiro, wszystkie państwa świata z wolą polityczną zdecydowały, że należy zmienić albo zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze i zgodnie właśnie z konwencją klimatyczną i później z tym załącznikiem takim wykonawczym do konwencji z protokołem z Kioto, ten cel ma się osiągnąć poprzez działania w dwóch kierunkach, a mianowicie z jednej strony, żeby bardziej racjonalnie gospodarować zasobami energetycznymi i żeby je bardziej racjonalnie spalać, a w związku z tym, żeby mniej emitować dwutlenku węgla do atmosfery, a z drugiej strony, żeby tak działać w przestrzeni, aby doprowadzić do regeneracji układów przyrodniczych, między innymi takich jak potencjał biologiczny gleb rolnych, gdyż jest problem bardzo duży z tym, że gleby rolne coraz mniej produkują żywności, biomasy. Cały jest proces pustynnienia, to jest jeden wielki problem, a z problemem pustynnienia kojarzą się również takie sprawy jak brak dobrej wody dla człowieka. A więc gdy popatrzymy na konwencję klimatyczną, to konwencja klimatyczna wspólnie z dwoma innymi konwencjami, a mianowicie konwencją o ochronie bioróżnorodności i konwencją o upustynnieniu, wychodzi naprzeciw trzem wielkim problemom w skali świata. Pierwsza rzecz to jest sprawy związane z zanikiem bioróżnorodności, gdyż rzeczywiście w wielu rejonach świata giną gatunki występujące, te gatunki dziko żyjące. Z drugiej strony świat cierpi na brak dobrej wody. Proszę sobie wyobrazić, że 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak wody albo brak dobrej wody. No i trzeci problem, bardzo mocno z tym związany, to jest jakość powietrza i naprzeciwko temu, tej jakości powietrza występuje, stara się działać przeciwko, w kierunku naprawy jakości powietrza, stara się działać konwencja klimatyczna. Tak jak już powiedziałem, ten dwutlenek węgla jest traktowany z jednej strony jako ten gaz, który powoduje niekorzystne zmiany klimatyczne, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że dwutlenek węgla to jest gaz życia. Bez dwutlenku węgla nie ma życia, a więc dwutlenek węgla plus woda, plus asymilacja, plus energia słoneczna, no to w gruncie rzeczy podstawa odnawialnych źródeł energii, a więc podstawa i żywności, produkcji żywności, a więc podstawa i bioróżnorodności, przez zupełnie inne gatunki występują tam, gdzie jest mało zakumulowanego węgla organicznego, a między innymi są to gleby rolne, a zdecydowanie więcej tego węgla jest na przykład w lasach, gdyż ten węgiel organiczny zakumulowany poprzez asymilację znajduje się w drzewostanie, w drewnie, w ściółce, jak również i w glebie mineralnej. Czyli różnicowanie zasobów węgla to służy temu, żeby chronić bioróżnorodność, to jest jedna rzecz, przecież inne gatunki występują w lasach, tam gdzie jest dużo zakumulowanego węgla organicznego, a inne występują, jak już powiedziałem, na terenach polnych, a są jeszcze gatunki takie, które wykorzystują to, że jest dużo węgla w lesie, a mało węgla w sąsiadujących polach. Dlaczego? Dlatego, że takie Pan Bóg stworzył, że gniazdują na przykład niektóre ptaki drapieżne, gniazdują właśnie w lasach, a polują na terenach otwartych, czyli potrzebne im jest jedno i drugie. Ale to jakby podsumowując całą ideę konwencji klimatycznej, ona mówi, że należy zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze poprzez lepsze, efektywne spalanie zasobów energetycznych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz, a z drugiej strony należy działać w ten sposób, aby zwiększyć pochłanianie tego dwutlenku węgla z atmosfery poprzez zwiększenie procesu asymilacji po to, żeby odbudowywać lasy, odbudowywać potencjał biologiczny gleb, a więc również mieć więcej węgla organicznego w glebach rolnych, żeby przeciwdziałać pustynnieniu, a przeciwdziałanie pustynnieniu to jest również zapewnienie dobrej wody. Czyli cały kompleks działań, które ogólnie określa się jako zrównoważonym rozwojem. Czyli wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy poprzez wzrost oczywiście gospodarczy, ale również, żeby naprawiać to, co się w przeszłości zniszczyło, czyli iść w kierunku poprawy wody, znaczy jakości wody i poprawy jakości powietrza. I tutaj jesteśmy w Europie i tu w Europie jesteśmy dosyć w specyficznej sytuacji, dlatego że przyjęto pakiet klimatyczno-energetyczny i ten pakiet klimatyczno-energetyczny teoretycznie mu odwołuje się do spraw związanych ze zmianami klimatu. Mówi, że ten dwutlenek węgla jest niezwykle szkodliwy dla klimatu, że ociepla się ten klimat, ale zupełnie zapomina o tej drugiej stronie, która jest niezwykle ważna właśnie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, a więc o pochłanianiu. I cóż my organizujemy w Tucznie? W Tucznie organizujemy specjalne warsztaty i tu serdecznie dziękuję Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej za to, że się włączyła w to. Dziękuję również Stowarzyszeniu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, ale również dziękuję Solidarności. Solidarności, niezależnemu związku zawodowemu Solidarność, gdzie ten oddział górniczy czuje się bardzo mocno zaniepokojony tym, co się dzieje, jakie skutki powoduje pakiet klimatyczno-energetyczny. A więc pakiet klimatyczno-energetyczny, ten, który jest sforowany w Unii Europejskiej, on bierze pod uwagę tylko i wyłącznie jedną rzecz, a mianowicie, żeby mniej emitować do atmosfery. I z punktu widzenia właśnie tego pakietu klimatyczno-energetycznego, Polska, a szczególnie rejon Śląska, został postawiony w bardzo niekorzystnej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że polska energetyka i w ogóle polski przemysł oparty jest o podstawowy nośnik energii, jakim jest węgiel kamienny, później węgiel brunatny, prawda? A równocześnie to są nośniki energii, które są stosunkowo wysokoemisyjne pod względem dwutlenku węgla. I gdy się popatrzy na to, co rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wynegocjował w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego, no to jest, i mówiłem o tym wielokrotnie tutaj na falach Radia Maryja, to jest niezwykle niekorzystne dla polskiej gospodarki. Dlatego, że po pierwsze, blokuje nasze zasoby energetyczne, dlatego tak jak już powiedziałem, węgiel kamienny i brunatny jest bardziej emisyjny niż na przykład gaz czy też ropa, a przydziały emisji daje Komisja Europejska i te przydziały limitów emisji są zbyt małe dla Polski, są niezwykle szkodliwe. W związku z tym zmusza się Polskę do tego, żeby zamykać kopalnie, w związku z tym wzrasta bezrobocie, zmusza się Polskę do tego, żeby zaczęła uzależniać się od obcych nośników energii, patrz, gaz rosyjski, zmusza się również Polskę do tego, aby zaczęła stosować nowe technologie spalania oparte o inne nośniki energii, a więc stajemy się zależni gospodarczo od nowych technologii, nowych nośników energii, które oczywiście tutaj oferuje nam Unia Europejska. I cała sprawa polega na tym, to już zaczynam znowu jakby od początku, że w Paryżu na jesieni tego roku będzie kolejne posiedzenie konwencji klimatycznej. I w związku z tym te warsztaty organizowane dla Solidarności, wspólnie z Solidarnością, powiedzmy sobie szczerze, zmierzają w tym kierunku, aby wyjaśnić, na czym polega konwencja klimatyczna, na czym polega załącznik do tej konwencji klimatycznej, który jest protokół z Kioto i jak negocjować dalsze założenia pakietu klimatyczno-energetycznego, aby działać zgodnie z konwencją klimatyczną i zgodnie z protokołem z Kioto, posługując się danymi naukowymi, no i oczywiście solidarnością między państwami, która jest zapisana w konwencji klimatycznej. A na czym ta solidarność między nimi polega? Że nie należy uzależniać się od limitów emisji, które przyznaje Komisja Europejska, tylko należy solidarnie mówić tak, skoro dwutlenek węgla jest szkodliwy dla klimatu i chcemy dokonać redukcji, to dokonujmy tej redukcji w oparciu na przykład o średnią emisję na głowę mieszkańca. I wtedy to jest bardziej sprawiedliwe. No nie może być tak, że na przykład w Luksemburgu średnia emisja na głowę mieszkańca wychodzi około 26 ton dwutlenku węgla, w Polsce jest zaledwie około 11, a Polska ma większe limity redukcji niż Luksemburg. To samo dotyczy takich państw jak Niemcy, to samo dotyczy takich państw jak na przykład Wielka Brytania. A więc działać zgodnie z duchem konwencji, działać zgodnie z tym przesłaniem głównym, a więc zrównoważonym rozwojem. I temu służą te warsztaty, żeby przygotować między innymi polskich polityków i polskich działaczy gospodarczych. No i tutaj Solidarność, która bardzo efektywnie działa na forum Komisji Europejskiej, aby wiadomo było, o co chodzi, czyli warsztaty głównie rzeczy brzmią tak, co należy wiedzieć o konwencji klimatycznej ONZ, protokole z Kioto i pakiecie klimatyczno-energetycznym, aby skutecznie reprezentować Polskę na COP21, czyli tej konferencji stron wszystkich państw świata, które podpisała konwencję w Paryżu, aby skutecznie przeciwstawić się dekarbonizacji, procesowej dekarbonizacji Polski. O tym mówi pani Kopacz tak bardzo dużo. Równocześnie, proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, ostatnio ukazała się encyklika Ojca Świętego na temat zrównoważonego rozwoju, między innymi zmian klimatu. I tutaj te warsztaty są jakby przygotowaniem do tego, abyśmy podeszli bardzo poważnie i tu również chciałem serdecznie podziękować Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, że razem z Parlamentarnym Zespołem do Spraw Zrównoważonego Rozwoju i Klubem Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość organizuje 16 lipca w parlamencie naszym, czyli w Sejmie, specjalną konferencję na temat zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne w świetle encykliki Ojca Świętego Franciszka. Żeby nie było żadnych niedomówień, prawda, że bo ta encyklika jest dobra, encyklika dba o świat cały, dba o zrównoważony rozwój, żebyśmy naprawdę mówili solidnie o tym, co jest tam napisane, a równocześnie chcemy pokazać Polskę jako państwo, które się rozwija zgodnie z modelem zrównoważonego rozwoju.
I myślę, panie profesorze, że do tamtego wydarzenia będziemy wracać, natomiast ja bardzo dziękuję za tę część i za zaprezentowanie nam programu tych warsztatów, tego wszystkiego, czego będą dotyczyć, no i życzymy tylko dużo, dużo sił do realizacji tych wszystkich wielkich
jeszcze jak można, tylko ostatnie słówko.
Ale to już ostatnie zdanie, ponieważ już musimy kończyć.
Te warsztaty między innymi dotyczą tego, w jaki sposób wykorzystywać polskie lasy państwowe do pochłania dwutlenku węgla, tworzenia miejsc pracy i ochrony bioróżnorodności.
Bardzo, bardzo dziękuję serdecznie pana profesora. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, dziękuję ślicznie.
Państwu przypomnę, że naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska.